Witam was serdecznie. Pewnie słyszeliście o takim człowieku, który nazywał się Piotr Waldo. Bardzo ciekawy człowiek. On żył w XII wieku, gdzieś niedaleko z Lyonu, był kupcem i w 1170 roku przeżył taki duchowy kryzys. Nazywał się Piotr Waldo. Piotr, niektórzy uważają, że to imię zostało mu nadane później, że dlatego, że on tak bardzo chciał upodobnić się do Piotra Apostoła, dlatego nadano mu to imię. A w każdym razie przeżył ten kryzys duchowy, dochodząc do przekonania, że to bogactwo, ponieważ był kupcem, to bogactwo, które miał, zdobył kosztem duszy. Jedną z takich rzeczy, którą robił, to był pożyczanie pieniędzy na procent. W tym czasie Kościół katolicki uważał to za grzech i on był świadom tego, że pożyczanie na procent jest czymś złym, jest grzechem. Ponieważ nie znał łaciny, więc nie mógł czytać i karmić się Słowem Bożym, ale szukał Boga, szukał prawdy w Słowie Bożym, ale był na tyle bogaty, że opłacił dwóch księży, którzy przetłumaczyli dla niego fragmenty Nowego Testamentu z łaciny na ówczesny język francuski. No i tak mu się strasznie przylgnął do tego Nowego Testamentu, tych fragmentów, które zostały mu przetłumaczone, że w końcu czytając, rozważając te fragmenty, uznał, że jego życie dotychczasowe jest nie do pogodzenia zupełnie z tym, co Nowy Testament, co Jezus mówi na temat chrześcijańskiego życia. Więc to, co zrobił, był bogatym kupcem, pamiętacie? Rozdał wszystkie pieniądze, które miał i postanowił, że będzie naśladował życie, takie apostolskie życie, tak jak Pan Jezus i apostołowie i będzie wędrował i głosił Słowo Boże. Żona Waldo zupełnie była nieprzygotowana na takie nawrócenie, więc to, co zrobiła, to poszła do arcybiskupa Lyonu i poskarżyła się na niego, że no, jej mężowi coś się w głowę stało. I ten arcybiskup zabronił mu głoszenia kazań. Ale Waldo został niewzruszony. Dalej głosił te kazania. A ponieważ było mu coraz ciężej z żoną, to postanowił się z nią rozstać. Dał jej wszystko, resztę, te nieruchomości, które miał. Miał też dwie córki, które za jego radą wstąpiły do zakonu, a on zebrał swoich zwolenników i zaczął wędrować, tak jak naśladując apostołów, i głosić Ewangelię. Ponieważ były takie dwie cechy, które były takie niezwykłe dla ludzi, że mówił w ich języku i w ich języku głosił tę Ewangelię. To była pierwsza rzecz, a druga, że naśladował rzeczywiście całym sercem Jezusa i jego uczniów, więc to grono uczniów dość szybko się powiększało. No, on chciał zostać w łonie Kościoła katolickiego, więc zdecydował i poprosił, wysłał takie prośbę do papieża, żeby mu dał pozwolenie na po prostu na ogłoszenie, na nauczanie. Ale papież odmówił mu, więc wtedy Waldo, rozważając te słowa Piotra właśnie, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, zdecydował, że będzie głosił Ewangelię i został do końca życia oddany właśnie głoszeniu Ewangelii. Jego ruch, ludzie, którzy byli z nim, naśladowali go i ten ruch bardzo rozprzestrzenił się po Francji, po Italii, ale też do innych krajów. Niektórzy uważają, że to był taki pierwszy protestant tak naprawdę. Jak się zastanawiacie nad życiem tego człowieka, to co myślicie tak szczerze? Czy nie był za bardzo, czy nie wydaje się wam, że za bardzo był radykalny w swoim podejściu? Czy żona jednak nie miała racji? Nie? No, pomyślcie tak szczerze. Myślałem, żebyśmy się dzisiaj zastanowili właśnie nad Słowem Bożym, nad tym, jak my słuchamy Słowa Bożego, jak my reagujemy na Słowo Boże, na ile ważne to Słowo Boże jest dla nas. Jest ciekawe takie, że Pan Jezus, jak mówił o słuchaniu Słowa Bożego, to używał takiego powiedzenia, kto ma uszy do słuchania, tak? Niechaj słucha. Czy uszy nie są stworzone do słuchania? Są stworzone. A jednak chodziło o jakieś uszy, że mamy jakieś uszy, jakieś, nie wiem, duchowe uszy, które pozwalają nam rzeczywiście słuchać Bożych praw. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 13 rozdział. Tam jest taki rozdział pełen nauczania Pana Jezusa, nauczania w przypowieściach. I przeczytam 13:1-3 i potem od 10 do 17 wersetu. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem i zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu. Dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił do nich wiele w podobieństwach. I teraz od 10. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwa do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Dlaczego Jezus mówił w przypowieściach, podobieństwach do tych ludzi, do których głosił im Królestwo Boże? Zauważmy, że uczniowie też zapytali, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? Dlaczego Jezus mówi w podobieństwach? Wydaje się, że są dwie takie interpretacje. Jedna interpretacja jest taka, że mówi, że Jezus uczył w takich podobieństwach, przypowieściach, dlatego że ludzie nie byli w stanie tak naprawdę przyjąć jakiejś głębszej nauki, że podobieństwa, obrazy pozwalały im tak naprawdę zrozumieć to, co on chciał przekazać. I wydaje się, że jest w tym pewna racja, dlatego że podobieństwo, że przypowieść jest czymś, co tak łapie jakąś naszą uwagę i dużo lepiej się słucha takiej przypowieści, niż gdyby ktoś powiedział taką prostą teologię. Teologię byśmy, no, spać się chce często, nie? A jeżeli się mówi jakieś przykłady, podobieństwa, to chcemy słyszeć. I to jest jedne wyjaśnienie, ale drugie jest takie, że przytoczone tutaj słowa Pana Jezusa, szczególnie te przytoczone ze słowa proroctwa Izajasza, mają wręcz przeciwne znaczenie, że nadają temu, dlaczego Jezus tej odpowiedzi, dlaczego Pan Jezus mówi w podobieństwach, przeciwne znaczenie. Mówi tak, ta interpretacja tak mówi, że Jezus mówił trudno zrozumiałymi przypowieściami po to, ażeby ci, którzy słuchają, nie rozumieli po prostu tych prawd Bożych. Żeby tak naprawdę do końca ich serce zostało zatwardzone i w końcu, żeby ponieśli słuszną karę. Nie wiem, czy myślicie, któraś z tych interpretacji jest prawdziwa. Myślę, że zobaczmy tak to na to, co Jezus powiedział uczniom. Jak odpowiedział uczniom na to pytanie, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach. Po pierwsze, zobaczcie, rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, a tamtym nie jest dane. Wam, czyli uczniom jest dane to rozumieć, ale tamtym, ja rozumiem tym tłumom, które tam stały, nie jest dane. I Jezus jeszcze powiedział coś więcej, że temu, kto ma, czyli tym uczniom, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, czyli rozumiem tych spoza uczniów, nawet nie ma, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie nawet odjęte. Więc to jest pierwsza część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi jest taka w 13 wersecie. że Jezus odpowiada bezpośrednio. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Czyli tak naprawdę oni nie przyjmują tego, co Jezus do nich mówił. I zresztą potem Pan Jezus przytacza to proroctwo z Księgi Izajasza, które pokazuje, że tak jak w czasach Izajasza ludzie odwrócili się od Boga i nie byli posłuszni Słowu Bożemu, tak samo wobec Jego nauczania też nie są posłuszni. I dlatego, że serce ich było twarde i zostało jeszcze zatwardzone. I w końcu w 16 wersecie określa, że ci uczniowie ale błogosławione oczy wasze, błogosławione, szczęśliwe. Czyli określa uczniów, że oni są tak naprawdę tymi szczęśliwymi, tymi błogosławionymi, dlatego że oni widzą i uszy, i mają te uszy, które słyszą. Więc podsumowując, wydaje się, że Pan Jezus przede wszystkim podkreśla tutaj i pokazuje to, że uczniowie są tymi szczęśliwcami, którzy tak naprawdę są w stanie przyjąć to nauczanie Pana Jezusa, ale co więcej, oni nie tylko przyjmują to nauczanie Pana Jezusa, ale Pan Jezus jest jeszcze im potem wyjaśni ten nauczanie, czyli doda im jeszcze więcej. I wydaje się, że więc, że przypowieść o tym siewcy, to podobieństwo o siewcy jest właśnie takim obrazowym przedstawieniem tej prawdy o szczęśliwych uczniach, że to jest przede wszystkim temu poświęcone. Popatrzmy na samą przypowieść. To jest od trzeciego wersetu, od drugiej części. Oto wyszedł siewca, aby siać, a gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, a uschły, a inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Więc mamy tutaj taką typową palestyńską glebę. Typową palestyńską glebę. Siew w tych czasach miał miejsce po takiej podorywce, ale przed głęboką orką i przed porą deszczową. Może to, co nas dziwić, to dziwić nas może to, że ten siewca tak jakby beztrosko rzuca te ziarna i one padają to tu, to tam na różną rodzaje gleby. Ale tak naprawdę po żniwach ta gleba po prostu zostawała i te chwasty rosły, a ludzie i zwierzęta chodzili sobie tak na skos, wiecie, przez. I to jest ta droga prawdopodobnie, o którą Jezus wspomina. Czyli te ziarna rzeczywiście, tam były chwasty, więc była i te dróżki, takie ścieżki, które ludzie wydeptywali. No i co tam było? Aha, jeżeli to było jeszcze gdzieś tam bardziej w górach, to ta warstwa ziemi była rzeczywiście taka niewielka. Więc tak to wyglądało i dopiero jak siewca zasiał, to następowało tak głębokie takie głęboka orka i te chwasty, te ścieżki, to wszystko zostało dopiero wtedy zaorane. Więc nie udając się jeszcze do tego, co Jezus do wyjaśnienia tej przypowieści, możemy zauważyć, myślę, że powinniśmy zauważyć, gdzie jest korzeń, jaki jest powód wypowiedzenia tej przypowieści. I to jest ciekawe. Bezpośrednio przed tym nauczaniem o przypowieściach jest taka sytuacja, że przychodzi mama Pana Jezusa i jego bracia. I ktoś mu rzekł, oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając rzekł temu, co mu to powiedział, któż jest moją matką i kto to bracia moi? Wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim rzekł, oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Zobaczcie, co Jezus tutaj mówi. Mówi, że posłuszeństwo Jego Słowu i ci, którzy słuchają Jego słowa i ci, którzy są posłuszni Jego słowu, są o wiele bliżsi Mu niż te więzy krwi, które go łączyły z matką i z braćmi, którzy zresztą w tym czasie prawdopodobnie go nie rozumieli i nie wierzyli mu tak naprawdę. To jest jedna rzecz. Druga, tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem i zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że Jezus sobie wyszedł z domu, usiadł sobie nad morzem i nagle dużo ludzi się zebrało i oni się cisną na Niego, przepychają się, więc Jezus wziął łódkę, może to była łódka Piotra, wypłynął i zaczął ich uczyć, żeby móc mówić do wszystkich. A co jeszcze wiemy? Wiemy, że to jest już czas, kiedy Jezus zaczął w pełni nauczać. Kiedy został już odrzucony trochę, kiedy wysłał już uczniów, kiedy oni już wrócili. Wiemy, że to jest już czas, kiedy został oskarżony, że wyrzuca demony mocą Belzebuba, że to jest pełen jakby okres jego takiej aktywnej działalności. I myślę, że możemy sobie wyobrazić, że te tłumy, które teraz się cisną, więc oni słyszą o różnych rzeczach o Jezusie, o tym, że jest cudotwórcą, że mówi dziwnie, że niektórzy różnie na Niego patrzą i te tłumy się cisną i chcą coś usłyszeć. I wydaje się, że przypowieść Jezusa jest właśnie tą odpowiedzią czy pokazaniem uczniom na te tłumy. Jezus daje sobie sprawę, że wśród tego tłumu, pomimo że oni się cisną, są różne rodzaje słuchaczy, że tak naprawdę ludzie bardzo różnie przyjmują to, co On mówi. Więc mamy tutaj w tej przypowieści kilka rzeczy. To, co jest wyeksponowane, to ani siewca, ani ziarno, ale właśnie ta gleba, jaki ona plon przynosi. Więc jest gleba pierwsza, która jest tą drogą, ziarno pada na niego, na nią, ale nic się nie dzieje z tym ziarnem, dlatego że jest porywane. Jest druga gleba, ale jest zbyt cienka, że po prostu to ziarno zaczyna, wzeszło, ale słońce przygrzało i uschło, więc znowu nie miało szans wydać żadnego owocu. Jest znowu kolejne ziarno, które padło na ziemię żyzną. Jest to zagłuszone. Tam są te chwasty, które wyrastają prawdopodobnie nawet do 2 metrów wysokości, więc one szybko rosną i zagłuszają, także to ziarno znowu nie miało szans wydać żadnego owocu. I w końcu jest ta gleba, która przynosi niezwykle obfity plon. Jeżeli popatrzymy na historycznie, to tak naprawdę w tym czasie tylko ziemia, taka żyzna ziemia w Dolinie Jordanu przynosiła taki plon. Więc ten plon ogólnie był niezwykły, chociaż nie był nienaturalnie niezwykły. Dlatego, że taki średni plon to było 10 ziaren z jednego ziarna, ale tutaj mamy 30, 60, tak? I 100 nawet. Więc był niezwykle obfity, ale prawdopodobnie w Dolinie Jordanu można było spodziewać się takiego plonu. Ale to jest niezwykle zaskakująco dobry plon. Nie mówi się to nic o żniwie, więc prawdopodobnie nie chodzi tutaj o czasy końca, sądu, czyli kiedy przyjdzie Chrystus, ale chodzi o ten czas tutaj i teraz. Więc to, co też myślę, że zadziwia nas, że pomimo, że siewca tak obficie sieje, że są różne rodzaje gleby, ale tak naprawdę tylko jedna z tych gleb przynosi jakikolwiek plon, czyli tylko jedna wydaje ten spodziewany owoc. I też ciekawe jest, że ten siewca sieje. Nie widać, że on jest jakoś bardzo rozczarowany tym. Przynajmniej tutaj nie widzimy, że Jezus jest rozczarowany. Siewca po prostu obficie sieje. Więc Jezus, wiemy, że to jest zachęta przede wszystkim dla uczniów, wziął tych uczniów i potem wyjaśnia im tą przypowieść. I to jest od 18 wersetu. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To, co jest, to jest ten, który jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, a nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i uda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, który słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Więc Jezus, gdy wyjaśnił tę przypowieść, nadał pewne cechy jakby alegoryczne tej przypowieści, dlatego że powiedział, nadał znaczenie niektórym elementom. Czyli chodzi o to, że okazuje się, że te ptaki to jest ten zły, że te słońce to co to jest? Że prześladowanie, jakiś ucisk, że chodzi o to, że Jezus wyjaśnił to. Oczywiście nie łatwo jest się domyślić, że siewca to jest ten, kto... To jest Jezus, że to, co jest siane, to jest to nauczanie Pana Jezusa, że ci, którzy słuchają, ten tłum, który stoi, różnie reaguje i wśród tego tłumu są ci ludzie z tych czterech rodzajów gleb. Więc teraz myślę, że jesteśmy gotowi, aby dokładnie przyjrzeć się tym glebom, przyjrzeć się tym ludziom, którzy słuchali Pana Jezusa. Ten pierwszy człowiek, ta pierwsza gleba to jest, że człowiek, który słucha o królestwie, ale nie rozumie. Bo zły przedstawiane są te ptaki w przypowieści, zabiera mu to, co jest w jego sercu. I myślę, że to jest taki człowiek, który tak naprawdę słyszy, słucha słowa, ale tak naprawdę nie interesuje się tym słowem. Słowo Boże nie ma dla niego znaczenia, więc diabeł przychodzi i zabiera nawet mu to, co gdzieś tam ma okazję czasami słyszeć. To jest człowiek, który słyszy słowo, ale nie przykłada się do tego, aby go zrozumieć. I tak myślę, że to jest taki dobry, religijny człowiek tak naprawdę. Wiecie, ci ludzie, którzy słuchali Pana Jezusa, byli ludźmi, którzy chcieli Go słuchać z jakiegoś powodu. Tak jak myślę, my przyszliśmy tutaj i chcemy słuchać, po coś przyszliśmy. Chcemy usłyszeć, chcemy spotkać się z Jezusem, ale chcemy usłyszeć Jego słowo. Być może więc, tak jak ci ludzie i tak my tutaj jesteśmy ludźmi, którzy przychodzą na nabożeństwa, nawet regularnie, nawet modlą się, ale tak naprawdę Słowo Boże nie dociera gdzieś tam głęboko, nie przemienia i nie wydaje owocu. Więc słyszymy, ale nic więcej się nie dzieje. Nawet nie przykładamy siły, żadnych wysiłków, żeby je zrozumieć. To jest ten pierwszy, to jest ta pierwsza gleba. Druga gleba. Ziarno posiada na miejsce skaliste, z małą ilością gleby. Myślę, że ukazuje człowieka takiego, który słucha i natychmiast przyjmuje z radością. Tak jakby gorliwie, tak się wydaje przynajmniej. Ale tak naprawdę jest niestałym człowiekiem i brakuje mu korzenia. Przychodzi ucisk, prześladowanie i on odwraca się od tego, co słyszał. To jest to słońce i to powoduje załamanie wiary. To człowiek, który od razu jakby przyjmuje, cieszy się, ale w obliczu przeciwności, jakiejkolwiek przeciwności, szybko rezygnuje. Myślę, że to człowiek, który jakbyśmy zobaczyli go, to jest ten właśnie, który krzyczy Alleluja, Amen, nie? Na słowo. Ale tak naprawdę, jeżeli popatrzeć na jego życie, ostatecznie nic się nie dzieje w jego życiu. Bo niestałość, to, że jest niestały, nie pozwoliła mu na to, żeby to słowo rzeczywiście zakorzeniło się, żeby przyniosło owoc. Myślę, że to jest człowiek, który żyje takim naprawdę bardzo powierzchniowym życiem duchowym. Przychodzi i jest miotany przez różnego rodzaju emocje. Przychodzą przeciwności, ponieważ to słowo nie jest głęboko gdzieś zakorzenione w jego życiu, to już go nie ma. Przychodzą przeciwności i już nie ufa Bogu. Przychodzą przeciwności i już wpada w czarną rozpacz. Czyli to też jest człowiek religijny, który uczestniczy w nabożeństwach, który być może modli się, ale tak naprawdę to słowo nie zostało zakorzenione i nie wydało w nim owocu. W końcu trzecie ziarno. Ziarno posiada międzyciernie. Ukazuje tego człowieka, który słucha słowa, ale te troski czy uda bogactw, to są te ciernie, zagłuszają to słowo i zostaje ono bezowocne. To człowiek, który słucha, ale świat ma tak duży wpływ na niego, że zagłusza to wszystko, co on słyszał. Życie, tak zwane życie, po prostu go pochłania. Często myślę, że taki człowiek usprawiedliwia się na różne sposoby. Wiecie, jak się usprawiedliwia? Usprawiedliwia się, no tak, ja przecież muszę zarobić na rodzinę, ja muszę, nie wiem, spłacić kredyt, ja muszę, co jeszcze musi? Nie wiem, może mu się należy coś jeszcze, nie? Może musi wyjechać gdzieś na wakacje. To jest ten człowiek, on musi, coś musi. A tak naprawdę to wszystko, co musi, pokazuje, że tak naprawdę on nie ufa Bogu, nie polega na Bogu, że troszczy się o to, co ma jeść, co ma pić, co się przyodziać i to pochłania go tak bardzo, że w końcu służy mamonie i Bogu, a nie Bogu. Wiecie, że nie można służyć mamonie i Bogu. Jest takie polskie przysłowie i myślę, że ono często oddaje to życie takie. Panu Bogu świeczkę, nie? I diabłu, czy a diabłu ogarek. Więc to jest człowiek, który chce żyć lepszym życiem, który chce podnieść swój standard życia. Więc w końcu służy mamonie i nie wydaje żadnego owocu. I znowu, myślę, że to jest człowiek, dobry człowiek religijny tak naprawdę, który też modli się, który przychodzi na nabożeństwa, który być może czyta też Pismo Święte, ale tak naprawdę nie przynosi owocu. I w końcu mamy to ziarno, które pada na tą dobrą glebę, na tą dobrą glebę, która przynosi obfity plon. To człowiek jest powiedziane słucha i rozumie. Czyli to jest ten człowiek, który przykłada jakiś wysiłek, żeby to, co usłyszał, przetrawić, żeby zrozumieć. Jak rozumiem, zaakceptować i wprowadzić w swoje życie. I to dopiero przynosi tak naprawdę obfity plon. I ten plon jest 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Bardzo obfity, tak? Jak tej żyznej dolinie Jordanu. I nie wiem, dlaczego to jest 30, 60 i 100-krotny. Być może to nie zależy od nas, jaki jest ten plon, ale to jest obfity plon. Być może to zależy tylko od Boga już. Ale to, że przynosimy plon, to jest jeżeli jesteśmy tą glebą, to jest fakt. I to jest ten prawdziwy, rzeczywisty uczeń Pana Jezusa. Więc pytanie, jakie powinno się nam nasunąć w związku z tym wszystkim, jest takie i tym, którzy słuchali. Pamiętacie, stał cały tłum, który słuchał Pana Jezusa. I Pan Jezus był świadom, że ci, którzy Go słuchają, różnie reagują na Jego słowo. Chociaż przyszli tam, aby Go słuchać, tak naprawdę różnie to słowo przyjęli. I niewielu tak naprawdę przyjmie to słowo do serca i zastosuje je. I Pan Jezus był tego bardzo, bardzo świadom. Ale myślę, że przez tą przypowieść chciał to osiągnąć, że zobaczcie, ja obficie sieję. A co zrobić, żeby ten zasiew nie cierpiał takich ubytków? Co zrobić, żeby te gleby, żeby każda z tych gleb była tą glebą, żeby każdy z tych ludzi, na ile to tylko możliwe, był tą glebą, która wyda obfity owoc. Więc mamy te cztery rodzaje ludzi. Pierwsze to jest ten, gdzie jest tak powierzchowny człowiek, gdzie brakuje mu wysiłku, zrozumienie Słowa Bożego. Drugi to jest niestały człowiek, który tak naprawdę jest miotany przez różnego rodzaju emocje. Trzeci to jest człowiek, który jest tak naprawdę wciągnięty przez świat i ten świat nie pozwala mu wydać owocu. Jest przez różne pokusy, przez bytrowe troski, w końcu przez jakieś żądze bogactwa i w końcu jest ta żyzna gleba, którą są prawdziwi uczniowie Pana Jezusa, którzy przyjmują słowo, przyjmują je na serio, które zastanawiają się nad nim, które wprowadzają je w życie i którzy dochowują wierności temu, co usłyszeli. I wtedy ani szatan, ani prześladowania, ani trudności w życiu, ani świat ze swymi pożądaniami, ze swymi bogactwami tak naprawdę nie pociągnie tego człowieka i nie może zaszkodzić mu. I to koniec, co chciałem wam powiedzieć. Ale pomyślcie więc, którą glebą by ten Piotr Waldo? Jak myślicie? Nie? To jest łatwo to jest, myślę, odpowiedzieć. Ale myślę, że dość trudno tak naprawdę pytanie, na które my musimy sobie odpowiedzieć i które stawia przed nami Jezus, jest takie, którą ty glebą ty jesteś? Którą glebą ty jesteś tak naprawdę? Jaki plon wydaje Słowo Boże w twoim życiu? To, co czytasz, to, co słyszysz? Czy to Słowo jest żywe dla ciebie? Czy jesteś tak naprawdę wierny, posłuszny w stosowaniu mu? Czy tak naprawdę, pamiętacie to przysłowie, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek? Co się w twoim życiu tak naprawdę dzieje? I myślę, że też dzisiaj Pan Jezus stawia przed nami to pytanie. Więc proszę, bracie, siostro, zastanów się, którą glebą naprawdę ty jesteś. I jeżeli nie jesteś tą glebą, która przynosi owoc, to pomyśl, co powinieneś w swoim życiu zmienić. A myślę, że wszystkie zmiany, w jakim sensie to, co oczekuje Pan Jezus, są radykalne. Nie mówię, że wszyscy musimy być tak jak Piotr Waldo, nie? Ale myślę, że wszystkie zmiany, żeby żyć tak naprawdę w posłuszeństwie Bogu, muszą być radykalne. Niech Pan Bóg nas błogosławi. Amen.